Książki pod lupą.
O książce Jurgena Thorwalda rozmawiają Barbara Bocian i Katarzyna Wójcik.
Dziś porozmawiamy o najnowszej książce Jurgena Thorwalda. Książka nazywa się Ginekolodzy, a samego autora polski czytelnik może już znać z poczytnych bardzo książek, takich jak Stulecie chirurgów czy Stulecie detektywów. Książka po raz kolejny odwołuje się do historii medycyny, z tym, że tym razem jest to dosyć zakrojony obszar, ponieważ autor skupił się tu tylko na ginekologii, czyli na medycynie kobiecej.
Myślę, że to jest dość krwawa książka, brutalna i szokująca w odbiorze. Historia chirurgów rozwinęła się w zasadzie w XIX wieku i jej losy były bardzo burzliwe. Jurgen Thorwald żongluje tutaj wręcz nazwiskami chirurgów, datami. Wcale nie unika nazywania po imieniu narzędzi chirurgicznych, opisywania szczegółowo operacji dokonywanych na kobietach, podawania liczby kobiet, które straciły życie wskutek tych doświadczeń. To jest książka dla czytelnika o mocnych nerwach i cierpliwego.
Zaczynamy od różnych bardzo drastycznych operacji, ale też w sumie bardzo ciężkich schorzeń, które teraz wydają nam się zupełnie niewyobrażalne, że można na przykład chodzić z kilkukilogramową cystą na jajniku i myśleć, że jest się w ciąży.
Czasami nawet kilkunastokilogramową.
No i dopiero kiedy po pewnym czasie spodziewany potomek nie wychodzi, okazuje się, że jednak nie jest to ciąża. To jest rzeczywiście niesamowite, że jeszcze w sumie tak całkiem niedawno kobiety umierały na takie dosyć łatwe do zoperowania dzisiaj rzeczy. No i to, co mnie zainteresowało w tej książce, to jak medycyna męska i kobieca nie rozwijały się tak symultanicznie, że ta kobieca była trochę cofnięta, że kobietami zajmowały się akuszerki, mężczyznami zajmowali się lekarze. Porody nie uznawane były za coś, co może zagrażać na przykład życiu, więc to jest ciekawe. Natomiast to, co wspomniałaś, no że trochę jest tu rzeczywiście dużo tych nazwisk, tych wszystkich lekarzy, to wszystko się tam przewija i robi się z tego trochę chaos.
Thorwald mimo wszystko pozostał w pewien sposób obiektywny, no bo jest to mimo wszystko reportaż, więc pozostał obiektywny w tym swoim reportażu. Na pewno wysuwa tutaj na pierwszy plan odwagę, bohaterstwo i poświęcenie tych kobiet, które niejednokrotnie dobrowolnie zgadzały się na dokonywanie na nich okropnych rzeczy. Wycinanie różnych organów, operowanie w czasach, kiedy były dokonywane te pierwsze zabiegi, nie było ani narkozy, ani odpowiednich narzędzi chirurgicznych, ani sterylizacji, ani żadnej opieki nad pacjentem po zabiegu, więc one właściwie no, były z góry skazane na śmierć, a mimo to decydowały się na te operacje. Często nawet mówiły tym chirurgom, że to robią to dla innych kobiet, które być może kiedyś zostaną dzięki nim uratowane. I myślę, że to jest ważne, że Thorwald tak podkreśla rolę tych pacjentek. Ciekawa jest tutaj też historia antykoncepcji, bo tego elementu też nie pominął Thorwald. Ta książka, myślę, że wskazane jest czytanie jej razem ze Stuleciem chirurgów. Te dwie dziedziny bardzo się ze sobą łączą i w tej książce wydaje mi się, że jest wymienionych kilka nazwisk, które są rozwinięte w Stuleciu chirurgów. Na pewno jest to odkrycie leczenia radem, promieni rentgena, eteru i różnych innych sposobów okołooperacyjnych.
Wspomniałaś też o tych kobietach, które poświęcały się trochę na rzecz medycyny, ale ja myślę, że jednak no, to też często były takie przypadłości, przy których one zdawały sobie sprawę, że tak czy inaczej czeka je śmierć, więc w sumie no, często rzeczywiście wymuszały na lekarzach po prostu zadziałanie, albo też była tam opisana jedna sytuacja ciężkiego porodu, gdzie pacjentka sama sobie na sobie przeprowadziła cesarskie cięcie. Ja się zastanawiam, na ile też oczywiście można wierzyć tym historiom, bo to, czego mi trochę zabrakło w tej książce, to są przepisy. I często zastanawiałam się, skąd w zasadzie autor wziął te historie z jakiejś z XVIII wieku, z XIX wieku. Skąd on wiedział, że jakaś niewolnica w Stanach Zjednoczonych zrobiła sobie cesarskie cięcie na przykład. Więc tego mi trochę zabrakło. I też nie wiem, czy może to jest związane z tym, że z tego, co zrozumiałam z materiałów informacyjnych na stronie wydawnictwa, to jest pierwsze wydanie tej książki. Za życia Torvalda nigdy te eseje nie były wydane razem jako książka, tylko gdzieś tam były wydawane pojedynczo, więc może to też pokazuje, dlaczego jest tam taki trochę chaos. Nie jest to tak ładnie skomponowane wszystko. Wydaje mi się, że tak trochę się ucina w pewnym momencie, nie ma jakiegoś takiego podsumowania.
Brakuje tam choćby bibliografii, bo faktycznie źródła nie są nigdzie podane. Mnie natomiast zastanowiło, gdzie przebiega... Oczywiście ja nie podważam w żaden sposób talentu i warsztatu Torvalda, ale zastanawiałam się, gdzie przebiega granica między tym, co jest dopuszczalne przez reportera, a co powinno być już schowane. Torvald w zasadzie tutaj nie ma żadnego tabu w tej książce. Wszystko jest opisane anatomicznie, wszystkie narzędzia, wszystkie czynności dokonywane na kobiecych narządach. Mnie to może nie tyle szokowało, co czasami było wręcz zbyt brutalne. Myślę, że ta książka no, na pewno nie oszczędza czytelnika.
Ale jednocześnie no myślę, że stanowczo warto czytać, żeby docenić chyba to, co mamy dziś, dzisiejszą medycynę. I ja też sobie pomyślałam po tej książce, no wcześniej bardzo bałam się operacji, ponieważ jeszcze nigdy nie byłam operowana. I po przeczytaniu tych wszystkich historii, operacji na żywo, bez znieczulenia, bez żadnej sterylizacji, pomyślałam sobie, że naprawdę nie ma się czego bać.
Profesor Martin, przepełniony strachem, że podczas pierwszego dworskiego występu wydobędzie na świat martwe książątko, przeprowadził badanie zgodnie z przepisami, na ślepo i pod zwałami ubrań. Dziecko znajdowało się w nieprawidłowej pozycji, pośladkami do przodu i z nogami uniesionymi aż do klatki piersiowej. Było zakleszczone w łonie matki. Bóle skurczowe zwęziły drogi rodne kobiety. Rozpaczliwa sytuacja. Mijała godzina za godziną, ale nikt się nie ważył rozebrać księżniczki. Wreszcie około godziny 3 po południu Martin wydobył spod ubrań pupę i nóżki. Następnie ściągnął po kolei uniesione nad głowę rączki, które uniemożliwiłyby jej wyjście, a potem wyjął z ciemności dziecko, sine i nie dające oznak życia. Następca tronu, Fryderyk, 2 dni później do swojej teściowej. Gdy ujrzałem doktora Martina, pracującego z całych sił pod flanelową halką, Martin wraz z akuszerką byli później tak zajęci budzeniem księcia do życia za pomocą uderzeń mokrymi ręcznikami, że nie zauważyli bezwładnie zwisającej lewej rączki noworodka. Dopiero 4 dni później, 31 stycznia, mamka odkryła tę wadę i stało się jasne, że podczas czynności porodowych doszło do zmiażdżenia nerwu, co doprowadziło do nieuleczalnego urazu ręki. W atmosferze ścisłej tajemnicy, jaka otaczała kalectwo księcia i późniejszego cesarza, Wilhelma II, mnożyły się skargi przeciwko niezdarności Martina. Ale ani jedna nie była skierowana przeciwko sukniom, halkom i pierzynom księżniczki, które w znaczący sposób przyczyniły się do tak żałosnego zakończenia porodu.
Było to kolejne wydanie książek pod lupą, które przygotowały Barbara Bocian i Katarzyna Wójcik.
Realizacja Paweł Pękalski.
Teksty literackie czytał Andrzej Ferenc.
Opieka redakcyjna Marek Ławrynowicz.
W audycji wykorzystano muzykę Erika Satie.
Adres redakcji: ulica Dickensa 15, mieszkania 96, 02-382, Warszawa. Strona internetowa www.książkipodlupą.pl. Adres e-mail: redakcja@książkipodlupą.pl.
Audycję nagrano w studio Made for Music, strona internetowa madeformusic.pl.
Audycja powstała pod patronatem Ośrodka Kultury Ochoty w Warszawie.
Do usłyszenia.